Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Gamefell Steva Sfinka. To książka z pogranicza projektowania gier, interakcji człowiek-komputer i praktyki produkcyjnej. Wydana przez Morgan Kaufman w 2008 roku, skupia się nie na fabule ani na emocjach wywołanych przez opowieść, lecz na bezpośrednim odczuciu sterowania w czasie rzeczywistym. Autor opisuje, dlaczego skok, przyspieszenie, hamowanie, zderzenie lub ruch kamery mogą sprawiać wrażenie ciężkich, lekkich, precyzyjnych albo chaotycznych. Jego celem jest zamiana zwykle intuicyjnego pojęcia dobrego sterowania w język, którym zespół może analizować decyzje projektowe i testować ich skutki. Sfink łączy obserwacje z zakresu percepcji, cielesnego poczucia ruchu oraz projektowania systemów z przykładami znanych gier przestrzennych. Omawia wejście gracza, zachowanie sterowanego obiektu, reakcję systemu, kontekst, estetykę, metaforę i reguły. Książka proponuje także praktyczne eksperymentowanie z parametrami, aby projektant odczuwał konsekwencje zmian, zamiast oceniać je wyłącznie na podstawie specyfikacji. Jest to więc analiza podstawowego doświadczenia grania, szczególnie ważnego tam, gdzie ruch i fizyczna interakcja stanowią rdzeń rozgrywki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Gamefell, jako odczucie sprawczości w symulowanej przestrzeni, najważniejszym wkładem Sfinka jest zawężenie pojęcia Gamefell do doświadczenia realnego czasu. Chodzi o sytuację, w której gracz wydaje polecenie, obserwuje ruch wirtualnego obiektu w przestrzeni i odbiera wzmocnioną informację o skutkach działania. Taka definicja odróżnia odczucie sterowania od ogólnego nastroju gry, jakości scenariusza czy atrakcyjności grafiki. Gra może mieć rozbudowaną oprawę, a mimo to pozostawiać wrażenie opóźnionej lub nieczytelnej kontroli. Może też być bardzo prosta wizualnie, lecz satysfakcjonować samym ruchem postaci. Autor traktuje to doświadczenie jako relację między ciałem gracza a cyfrowym środowiskiem. Ręka naciska przycisk, wzrok śledzi odpowiedź, a gracz stopniowo uczy się przewidywać zachowanie obiektu. W rezultacie awatar może być odczuwany jako funkcjonalne przedłużenie działania gracza. Ta część książki jest użyteczna, ponieważ przesuwa rozmowę z poziomu nieprecyzyjnych ocen, takich jak coś działa dziwnie, na pytania o konkretne zależności. Czy system reaguje wystarczająco szybko? Czy ruch daje się przewidzieć? Czy efekt działania jest wystarczająco wyraźny i czy metafora ruchu odpowiada oczekiwaniom użytkownika? Sfink nie przedstawia Fell jako pojedynczego parametru ani uniwersalnej recepty. To właściwość powstająca z układu wielu decyzji, które muszą być rozpatrywane razem. Po drugie, 6 obszarów projektowych, które kształtują wirtualne odczucie, Sfink porządkuje projektowanie odczucia wokół 6 wzajemnie zależnych obszarów wejścia, reakcji, kontekstu, estetyki, metafory i reguł. Wejście dotyczy sposobu, w jaki gracz przekazuje zamiar przez przyciski, drążki lub inne urządzenia. Reakcja obejmuje zachowanie gry po tym sygnale, w tym szybkość odpowiedzi i dynamikę ruchu. Kontekst określa sytuację, w której działanie zachodzi, na przykład ukształtowanie przestrzeni, obecność przeszkód i relacje z innymi obiektami. Estetyka obejmuje przede wszystkim środki, które czynią skutek działania czytelnym dla zmysłów, takie jak animacja, dźwięk i efekty wizualne. Metafora łączy zachowanie systemu z rozpoznawalnym wyobrażeniem, np. ciężaru, pędu czy sprężystości. Reguły natomiast wyznaczają konsekwencje działania i granice możliwego zachowania. Wartość tego podziału polega na diagnozie. Gdy ruch nie daje satysfakcji, zespół nie powinien automatycznie zmieniać fizyki. Problem może wynikać z niejednoznacznej animacji, słabego dźwięku, źle dobranej kamery albo reguły, która karze gracza w sposób trudny do przewidzenia. Model zachęca też do świadomych kompromisów. Bardzo szybka odpowiedź nie zawsze jest właściwa, jeśli celem jest wrażenie masywności, ale opóźnienie musi nadal pozostawać zrozumiałe. Dzięki temu projektant może dobierać parametry do zamierzonego charakteru interakcji, zamiast bezrefleksyjnie dążyć do maksymalnej płynności lub realizmu. Po trzecie, sterowanie. Responsywność i fizyka ruchu jako materiał do iteracji, książka szczególnie mocno analizuje ruch sterowanego obiektu, ponieważ to właśnie w nim różnice między grami stają się odczuwalne natychmiast. Przyspieszenie, prędkość maksymalna, hamowanie, skok, grawitacja i zachowanie po zderzeniu nie są dla Sfinka wyłącznie liczbami w kodzie. Są elementami, z których gracz buduje praktyczną wiedzę o świecie gry. Jeśli postać zatrzymuje się nagle, może sprawiać wrażenie niezwykle precyzyjnej. Jeśli długo wytraca pęd, może być odbierana jako ciężka albo śliska. Żadne z tych wrażeń nie jest samo w sobie lepsze, ponieważ sens zależy od celu projektu i pozostałych elementów systemu. Autor pokazuje wartość rozkładania nawet prostych działań, takich jak skok, na mierzalne fazy i obserwowalne skutki. Taka analiza ułatwia rozmowę między projektantem, programistą i animatorem. Zamiast sporu o subiektywne wrażenie, można sprawdzić, kiedy rozpoczyna się ruch, ile trwa wznoszenie, jak wygląda lądowanie oraz jakie sygnały potwierdzają kontakt z podłożem. Istotna jest iteracja oparta na graniu w najprostszy możliwy prototyp. Rdzeń ruchu należy testować bez zasłony rozbudowanych poziomów, nagród i fabuły. Jeśli podstawowa czynność nie jest czytelna ani satysfakcjonująca, dodatkowa zawartość rzadko rozwiąże problem. To praktyczne podejście wyjaśnia, dlaczego książka pozostaje przydatna w produkcji, choć nie jest podręcznikiem implementacji dla konkretnego silnika. Po czwarte, dźwięk, animacja i wskaźniki pomocnicze wzmacniają skutek działania. Sfink podkreśla, że odczucie sterowania nie powstaje wyłącznie z mechaniki ruchu. Gracz musi także zauważyć i zinterpretować rezultat własnego działania. Dlatego dźwięk, animacja, drgania urządzenia, efekty cząsteczkowe oraz inne wskaźniki pomocnicze mogą znacząco zmienić odbiór identycznego zestawu parametrów fizycznych. Uderzenie bez wyraźnego sygnału może wydawać się pozbawione siły, nawet gdy system poprawnie oblicza kolizję. Z kolei krótka pauza, odpowiednia deformacja animacji lub mocny dźwięk mogą nadać działaniu wagę i rytm. Nie oznacza to jednak, że rozwiązaniem jest dodawanie efektów do każdej akcji. Wzmocnienie musi być powiązane z wydarzeniem, proporcjonalne do jego znaczenia i zgodne z metaforą gry. Nadmierne sygnały utrudniają odczytanie sytuacji, osłabiają różnicę między drobnym kontaktem a ważnym trafieniem i mogą spowalniać percepcję. Rozdział ten ma szerszą konsekwencję dla organizacji pracy. Odczucie nie jest zadaniem wyłącznie programisty odpowiedzialnego za kontroler ani grafika odpowiedzialnego za oprawę. Jest wynikiem współdziałania systemów technicznych i audiowizualnych. Książka zachęca, by projektować te warstwy jednocześnie, a nie traktować dźwięku i efektów jako końcowego polerowania. W praktyce pozwala to wcześniej wykryć, czy problem leży w zasadach rozgrywki, czy w zbyt słabym komunikowaniu ich efektów graczowi. Na koniec metafora. Percepcja i granice uniwersalnych reguł dobrego odczucia. Jednym z bardziej charakterystycznych elementów książki jest użycie metafor i porównań do doświadczeń pozagrowych. Sfink odwołuje się do tego, jak ludzie rozumieją ruch, ciężar, kontakt i kontrolę własnego ciała, aby wyjaśnić, dlaczego cyfrowe zachowania są odbierane jako lekkie, ciężkie. Sprężyste albo bezwładne. Metafora nie wymaga realizmu. Postać może skakać na wysokość niemożliwą w rzeczywistości, lecz jej ruch nadal powinien tworzyć spójny zestaw oczekiwań. Gracz uczy się wtedy zasad przez działanie i może przewidywać skutki kolejnych prób. Ten nacisk na percepcję ma ważną konsekwencję. Jakość odczucia nie jest równoznaczna z symulacyjną dokładnością. Niekiedy celowe przerysowanie ruchu, wyraźniejsze potwierdzenie trafienia lub uproszczona reakcja na przeszkodę lepiej wspiera kontrolę niż dosłowne odwzorowanie fizyki. Równocześnie książka nie powinna być traktowana jako zamknięta teoria psychologiczna, która rozstrzyga wszystkie pytania o relację gracza z awatarem. Jej największa siła ma charakter projektowy. Dostarcza słownictwa i eksperymentalnego sposobu myślenia, lecz wymaga krytycznego zastosowania do konkretnego gatunku, urządzenia sterującego i odbiorcy. Szczególnie dobrze działa jako narzędzie do formułowania hipotez, porównywania wariantów i obserwowania zachowań graczy. Nie zastępuje testów, ponieważ ta sama metafora może być odczytana inaczej zależnie od kontekstu gry i doświadczenia użytkownika. Podsumowując, GAMFL warto polecić przede wszystkim projektantom gier, programistom odpowiedzialnym za sterowanie i ruch, animatorom, projektantom dźwięku oraz studentom kierunków związanych z tworzeniem gier. Najwięcej zyskają osoby pracujące nad grami, w których podstawową aktywnością jest poruszanie postacią lub obiektem, walka, jazda, skakanie albo manipulowanie elementami przestrzeni. Książka pomaga rozpoznać, że pozornie drobne decyzje dotyczące czasu reakcji, pędu, kamery czy sygnału dźwiękowego są częścią głównego doświadczenia, a nie technicznym detalem odkładanym na koniec produkcji. Jej praktyczną korzyścią jest wspólny język dla zespołu. Ułatwia opisywanie problemów, tworzenie hipotez i prowadzenie iteracji na prototypie. Czytelnik nie otrzymuje zbioru gotowych wartości do skopiowania, lecz sposób rozumowania, który pozwala pytać, jakie odczucie ma wspierać dana mechanika i które elementy systemu je tworzą. Na tle wielu książek o projektowaniu gier publikacja Sfinka wyróżnia się koncentracją na bezpośredniej, zmysłowej jakości interakcji. Nie omawia przede wszystkim ekonomii, narracji, poziomów ani produkcyjnego zarządzania projektem. Zamiast tego bada moment pomiędzy ruchem dłoni gracza a odpowiedzią świata gry. To wąskie skupienie jest jej zaletą, ponieważ temat często bywa kwitowany ogólnym zaleceniem, by dodać polerowanie. Game Fell pokazuje, że polerowanie może być analizowane systematycznie poprzez relacje między wejściem, ruchem, percepcją, regułami i informacją zwrotną. Mimo że niektóre ujęcia mają bardziej heurystyczny niż rygorystycznie naukowy charakter. Książka pozostaje szczególnie wartościowa jako świadomy przewodnik po projektowaniu odczuwalnej sprawczości. Jeśli chcesz nas wesprzeć z The Sphinx, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.